Problemem, którym chciałbym się zająć i rozważenie którego chciałbym zaproponować, to pokora. Pokora. Mam takie subiektywne wrażenie, że o pokorze w Kościele niezbyt często się mówi i myśli. Raczej chyba wolimy inne tematy, prawda? W związku z tym, że jestem przekorny, to chciałbym zaproponować dzisiaj właśnie taki. Pokora. Tyle, że od razu na wstępie chciałbym poczynić takie spostrzeżenie, że mówienie o pokorze, publiczne mówienie o pokorze, tym bardziej jest i niebezpieczne dla mówiącego przede wszystkim i niezręczne. Powiem, sugeruje ono, to mówienie publiczne o pokorze, iż prelegent, mówca, w tym wypadku ja, choć trochę zna się na temacie, tak? Ergo jest pokorny. Zaś jednym z najbardziej przewrotnych i perfidnych przejawów działania pychy w życiu człowieka jest utwierdzenie go w przekonaniu: jestem pokorny. Jeśli ktoś przesadnie, publicznie deklaruje: jestem pokorny, to najczęściej świadczy o tym, że jest pyszny. No to jest taki paradoks. Warto na to zwracać uwagę w moim przekonaniu. Więc żeby jakoś wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji i zmierzyć się z tymi waszymi podejrzeniami, jaki jestem, od razu na wstępie powiem tak: nie jestem pokorny. Jestem pyszałkiem, który jest zafascynowany pokorą. I ta moja fascynacja pokorą bierze się między innymi z charakteru mojej aktywności. No o tym nawet myślę, o tym, o czym się zająknąłem między utworami. Jestem w jakimś tam wymiarze osobą publiczną. I z jednej strony, na przykład tu i teraz, chcę służyć, chcę wam służyć najlepiej jak potrafię. I spróbujcie uwierzyć, że tak jest naprawdę, że nikogo z was nie kokietuję teraz. Chcę wam służyć najlepiej jak potrafię. Z drugiej strony jednak, moje ego, no, przypomina mi, także tu i teraz, przypomina mi tą, choćby tą świadomością, jak wiele osób mnie teraz słucha, ile par oczu patrzy na mnie. To działa na wyobraźnię. Tak? No i to sprawia, że człowiek żyje w takim troszkę szpagacie emocjonalnym. Tak? Z jednej strony pragnie służyć, a z drugiej strony jest atakowany tą myślą, w jaki sposób jesteś wyróżniony. No mam nadzieję, że to napięcie, które odczuwam także tu i teraz, będzie dzisiaj pozytywnie twórcze. Tekst biblijny, który chcę przeczytać, zapisany jest w liście do Filipian w 2 rozdziale. Będę czytał kilka wierszy, poczynając od 5. Apostoł Paweł napisał tam takie słowa. Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusie, gdyż On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi. Dodam, bardzo mi się podoba w tym tłumaczeniu, z którego korzystam, to słówko ogołocił. On ogołocił samego siebie, przyjmując naturę sługi. I stał się podobnym do ludzi. A z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył siebie samego, stając się posłusznym aż do śmierci. Pierwsze spostrzeżenie, które chciałbym poczynić na kanwie tego tekstu, brzmi tak. Pokora musi być czymś bardzo istotnym z punktu widzenia życia chrześcijańskiego. Musi być czymś dla chrześcijanina niezwykle ważnym, skoro Chrystus był pokorny, a apostoł przekonuje nas w tym tekście, że mamy być właśnie takimi jak on. Czyli mamy być pokornymi. Czyli pokora jest czymś niezwykle istotnym. Oczywiście mógłbym tą tezę teraz podeprzeć mnóstwem stwierdzeń i z Nowego, i ze Starego Testamentu. Przypomnijmy sobie psalmy, gdzie król Dawid, nie tylko on, często rzuca taką myśl, że Pan Bóg ma upodobanie w pokornych osobach, w skruszonym sercu. Tak? Pokora musi być czymś istotnym. Tyle, że jest rzeczą istotną, abyśmy spróbowali zdefiniować, czym jest rzeczona pokora, tak? O czym w ogóle mówimy? Z całą pewnością pokora nie jest niską samooceną. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Pokora nie jest niską samooceną. Niska samoocena to najczęściej przejaw kompleksów. Oraz, uwaga, to jest ciekawe w moim przekonaniu, niezdrowego skupienia się na sobie samym. Tak. Myślenia w kategoriach, o jaki ja tak jestem, nic nie wart, do niczego się nie nadaję, no tak jestem malutki. O czym to świadczy? O skupienie na samym sobie, tak? Ja jestem malutki, do niczego się nadaję. C.S. Lewis kiedyś powiedział, w tym kontekście to bardzo mnie przekonuje, wyartykułował takie zdanie, pokora nie polega na tym, że myślę o sobie źle. Pokora polega na tym, że myślę o sobie mniej. Więc pokora na pewno nie jest niską samooceną. Pokora jest raczej wyborem polegającym na tym, aby zrezygnować ze swojego statusu i używać własnych wpływów, talentów, darów, etc. na rzecz innych, przedkładając to nad własne potrzeby, nad własne racje, nad własne znaczenie. Pozwólcie, że to powtórzę, bo to jest w moim przekonaniu ważne. Pokora jest wyborem. Wyborem, aby zrezygnować ze swojego statusu, ze swojej pozycji i używać własnych wpływów, talentów, darów na rzecz innych, przedkładając to nad własne potrzeby, nad własne racje i nad własne znaczenie. Inaczej, pokora to wykorzystywanie swoich mocnych stron w służbie innym ludziom. W służbie innym ludziom. I chciałbym wymienić takich 5 cech. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym wymienić 5 cech za Johnem Dixonem. On to wyartykułował, także tutaj trochę się będę nim posiłkował. 5 cech charakteryzujących pokorę. Po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek, albo inaczej rzecz ujmując, pokora wynika ze zdrowego rozsądku. Nikt nie jest ekspertem od wszystkiego. No, niektórzy chrześcijanie i wielu Polaków ma kłopot z tym, prawda? My Polacy to się znamy na wszystkim, prawda? Znamy się na piłce nożnej, znamy się na gospodarce, znamy się oczywiście na polityce, od 5 lat doskonale znamy się na katastrofach lotniczych, a od niedawna znamy się na kwestii uchodźców, na tym, czym jest islam, czym jest terroryzm, też na tym się znamy. Mamy taką, no tak, jesteśmy takim fenomenalnym narodem, który się zna na wszystkim. Ale oczywiście teraz się wyzłośliwiam, więc powtórzę, nikt, pomimo może naszych polskich wyobrażeń, tak naprawdę nie jest ekspertem od wszystkiego. Wiedza w jednej dziedzinie ma się zwykle nijak do wiedzy w innych dziedzinach. W tym wypadku pokora to przyjęcie do świadomości faktu, że choć być może na czymś w życiu się znam, może nawet dobrze na czymś się znam, to jednak na dużo większej ilości spraw się nie znam. A to implikuje jaką refleksję? No choćby taką, że potrzebujemy siebie nawzajem. Tak. Ponieważ nie znam się na wielu rzeczach, potrzebuję fachowców od tych spraw, na których ja się nie znam i wobec których jestem bezradny. Można nawet ukuć takie stwierdzenie w tym kontekście, że im więcej o czymś wiem, tym bardziej sobie uświadamiam, jak wiele nie wiem w innych sprawach. I tak jak wspomniałem, no, swoiste, przepraszam za dosadność twierdzenia, swoiste piekło w życiu społecznym w naszym kraju, te napięcia, których przecież jesteśmy świadkami, co się dzieje nawet teraz, dzisiaj, prawda? Po ostatnich wyborach chociażby. Więc te wszystkie napięcia w życiu społecznym Polaków są tak bardzo wyniszczające nas, dlatego że za nimi stoi pycha, to przekonanie, że my wiemy, my się znamy. Jeśli ktoś myśli inaczej, to błądzi z definicji, tak? Bo my wiemy, my wiemy. A gdybyśmy potrafili i chcieli żyć według tej formuły, że im więcej w czymś wiem, tym bardziej sobie uświadamiam, jak wiele nie wiem w innych sprawach. Gdybyśmy potrafili tak żyć, to być może ziemia albo nasz kraj stałby się namiastką nieba. Gdybyśmy potrafili i chcieli tak żyć. Więc po pierwsze, pokora wynika ze zdrowego rozsądku. Jest zdrowym rozsądkiem. Po drugie, pokora jest piękna. Bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i bardzo chcą, aby wszyscy inni też o tym wiedzieli. Powtórzę. Myślę, że to jest taki smaczek. Bardziej pociągają nas wielcy, którzy są pokorni, niż wielcy, którzy wiedzą o tym, że są wielcy i robią wszystko, aby wszyscy inni też o tym wiedzieli, że oni są wielcy. Chrystus zmienił w tej sprawie optykę świata 2000 lat temu. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, 43 wiersz, Pan Jezus, są zapisane słowa Pana Jezusa, jakże znamienne w tym kontekście. Pan Jezus powiedział, kto by chciał być wielki między wami, niech się stanie waszym sługą. Zwracam uwagę, że kiedyś w historii ludzkości tak nie było. Pokora była raczej utożsamiana z niewolą, ze słabością. Nie czas, żeby tutaj robić taki wykład religioznawczy czy z historii przekonań i wierzeń różnych narodów, więc tylko tak rzucę dla przykładu. Kult władców w starożytnym Egipcie, w starożytnej Asyrii, w Babilonii, w państwie Medów i Persów, prawda? To nie miało nic wspólnego z pokorą. To raczej chodziło o to, aby tę osobę ubóstwić, prawda? Ale na przykład w demokracji greckiej, która była wolna od totalitarnych rządów, z kolei panował tak zwany kult honoru, prawda? Honor był ubóstwiony. Grecy żyli w demokracji, każdy miał swój głos, ale byli niezwykle, niezwykle honorowym narodem. To też dla nas Polaków powinno być chyba dosyć bliskie. Honor, prawda? Jeśli honor Greka był w jakikolwiek sposób narażony na szwank, Grek robił wszystko, żeby swój honor obronić. Albo żeby udowodnić swoją rację, bo to była kwestia honoru właśnie. Tak? Honor był podniesiony do cnoty najwyższej. Tak? Rozumiecie, do czego zmierzam? To też nie miało nic wspólnego z pokorą. Tak? Moja racja musiała być najmojsza zawsze dla Greków. Znamy to chyba my Polacy dzisiaj, prawda? Moja racja, moja racja. Kult honoru w starożytnej Grecji. I chrześcijaństwo dzisiaj, spróbujmy teraz pomyśleć o sobie, bo co nam tam starożytni Grecy czy Asyryjczycy, prawda? Chrześcijaństwo cierpi na ten grzech, w której mamy, który sprowadza się do tego, że mamy taką naturalną skłonność, żeby jednych wywyższać, a drugich poniżać. W sferze teorii oczywiście powiemy, że wobec tego, co uczynił Chrystus i wobec tego, kim jest Bóg, tak samo jest ważny brat, który odkurza wykładzinę i tak samo ważny jest brat, który, głosi jakiś płomienny wykład czy kazanie, prawda? Jakby w głowach to mamy pokładane, ale w praktyce życia? No niekoniecznie to tak wygląda, prawda? Brat, który sprząta, siądzie, zwykle posadzimy w ostatnim rzędzie, a brata, który przemawia, gdzie ja postawiłem swój kuferek? No w pierwszym, tak? Prawda? Kiedyś jedna, bardzo mnie to uderzyło, że przeczytałem to sporo lat temu, ale pewna dziennikarka, nie powiem której gazety, bo od razu bym się naraził pewnie niektórym, napisała takie zdanko. Zapamiętałem to. Ach, gdybym tylko mogła spotkać mojego biskupa w tramwaju. Rozumiecie, do czego zmierzam? To nie chodzi o to, żeby teraz dostojników kościelnych na siłę jakby przymuszać ich, żeby korzystali z komunikacji miejskiej. Chodzi o tę dostępność, tak? Chodzi o możliwość kontaktu, o rozmowę, o świadomość, że ktoś jest, może mieć dla mnie trochę czasu, trochę uwagi, może mi poświęcić, tak? Ach, gdybym tylko mojego biskupa mogła spotkać w tramwaju. Ale nie wszyscy też są tacy. Chciałbym jakiś pozytywny przykład przytoczyć. Otóż moja kochana żona, oprócz tego, że zajmuje się teatrem i to także od czasu do czasu jest tłumaczką. I tłumaczy i teksty pisemne, ale pisane, ale też i tłumaczy na żywo różnych mówców, zarówno na konferencjach chrześcijańskich, jak i też jakichś unijnych od czasu do czasu. No w każdym razie dobrych parę lat temu, została zatrudniona właśnie w roli tłumacza. Tutaj nieopodal was, w ośrodku baptystów w Radości odbywała się jakaś konferencja dla pastorów i starszych i moja kochana żona właśnie tam pracowała jako tłumacz. I tak się to zbiegło terminowo, że konferencja ta się była weekendowa i tak się zbiegło w czasie, że w niedzielę po południu miała też występ w Warszawie teatralny gdzieś na Woli, czyli rozumiecie, zupełnie po drugiej stronie Warszawy, tak? Konferencja się przedłużała i w pewnym momencie moja kochana Cieszka zaczęło jej brakować czasu na przemieszczenie się. Tym bardziej jeszcze była w problemie, że ktoś jej, nie wiem, nie potrafię to dokładnie powtórzyć, jak to się stało, ale ktoś jej jeszcze ją obarczył zawiezieniem tam w to miejsce, gdzie mieli występować, jakichś sprzętów teatralnych, jakieś reflektory miała ze sobą. I była w problemie. No i poprosiła o pomoc. Czy ktoś mógłby jej pomóc i zawieźć ją z tym samym osprzętem właśnie na drugi koniec Warszawy. I zgłosił się szef jednego z kościołów. Wziął jej ten cały osprzęt, zatargał do swojego samochodu i choć miał zupełnie nie po drodze, zawiózł ją na Wolę, wytargał ten cały sprzęt i zaniósł na scenę. Szef kościoła. Wiecie co? Znaczy, teraz już się znamy, ja wiem, że on taki jest. Ale wtedy to było dla mnie coś zadziwiającego. Myślę, Boże, co za niezwykły człowiek. W związku z tym, że już się określiłem, że jestem pyszałkiem, to moje myślenie byłoby w takiej sytuacji inne. Oczywiście, no zgłasza się do mnie z prośbą ładna kobieta, to wiadomo, to działa na wyobraźnię, więc bym oczywiście myślał, jak pomóc, ale działałbym inaczej. Raczej użyłbym tych dwóch palców i powiedział do swoich współpracowników, panowie, tu jest kobieta, z której trzeba pomóc, ty jej załadujesz, a ty ją podwieziesz, tak? A ten człowiek wziął sam te jej ciężary, załadował do swojego samochodu, odwiózł i wyładował. E. Niby taki błahy przykład, prawda? Bo nie mówię tu może o niczym nadzwyczajnym, ale to było dla mnie bardzo uderzające. To dało mi bardzo dużo do myślenia w temacie pokory. Po trzecie, cecha trzecia. Pokora jest twórcza. Pokora generuje nową wiedzę i nowe zdolności. Duma generuje postawę ja już wiem. Tak? Złapałem Pana Boga za łydki, wiem. Czy wiem, bo się wyuczyłem, bo mam profesorski tytuł, no cokolwiek, tak? Wiem. A skoro wiem, to już nic mi nie potrzeba. A tego typu, czyli nie muszę się dalej uczyć, nie muszę nic starać się zrozumieć, nie muszę zadawać jakichkolwiek pytań, bo wiem, po prostu wiem i koniec, tak? Jestem spełniony, bo wiem. I tego typu postawa z kolei generuje stagnację lub regres w każdej dziedzinie życia. Znów jakby chcę nawiązać do naszej chrześcijańskiej rzeczywistości, ale myślę, że ona jest dla nas chyba najważniejsza. Zwróćmy uwagę, większość gorszących sporów między chrześcijanami ma to podłoże, tak? Ja wiem. Ja wiem. Ja z Duchem Świętym chodzę pod ramię. On mi objawia. Ja wiem. A skoro ja chodzę z Duchem Świętym pod ramię, to znaczy nie tylko, że wiem, ale ja jestem tym prawdziwym. Tak? Jeśli ktoś myśli inaczej, to nie wie, ergo nie jest prawdziwym. Ja jestem prawdziwym, bo wiem. Na marginesie mam taki apel. Wystrzegajmy się prawdziwych. Ośmielam się wypowiedzieć takie zdanie, ponieważ na przykład apostoł Paweł, ten sam od Filipian, w innym liście, to akurat w Koryntian, w słynnym hymnie o miłości w 13 rozdziale napisał: cząstkowa jest nasza wiedza. Cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz, dzisiaj widzimy niewyraźnie, jakby w zwierciadle. I kończy tą myśl, ale kiedyś, parafrazuję, kiedyś poznam tak, kiedyś to znaczy, jak będę razem z Chrystusem, tak? Poznam tak, jak sam zostałem poznany. Ale dzisiaj widzę jakby w zwierciadle, jakby przez mgłę, cząstkowo. Pokora stwarza przestrzeń dla rozwoju. Poczynając od rozwoju duchowego, kończąc na rozwoju w jakiejkolwiek dziedzinie życia, wiedzy, w czymkolwiek. Pokora stwarza przestrzeń dla rozwoju. Po czwarte, pokora jest przekonywująca. Pokora jest przekonywująca. Jeszcze raz pozwólcie, chcę nawiązać do tego szefa kościoła, który zatargał ciężary mojej żony na scenę tam i zawiózł ją tam, gdzie miała występować. Taki prosty gest był na tyle ważny, że ja to pamiętam pomimo upływu wielu lat. I taki prosty gest tego człowieka był dla mnie dużo bardziej przekonywujący niż wiele bardzo poprawnych, być może płomiennych kazań na różne tematy biblijne. Pokora jest przekonywująca. Chcemy mieć pozytywny, taki nazwijmy to Pana Jezusowy wpływ na innych ludzi. Służmy im. Jeśli chcemy mieć pozytywny wpływ na ludzi, choćby tych, z którymi się stykamy w naturalny sposób, tak? W pracy, w szkole, na klatce schodowej, no gdziekolwiek, tak? Służmy im. Dlatego, że pokora jest przekonywująca. Ludzie butni nie są przekonywujący. Ludzie butni mają tendencję do poniżania innych ludzi, dlatego, że są butni. A jeśli ktoś mnie poniża w taki czy inny sposób, daje mi do zrozumienia, że jestem kimś gorszym, to sprawia, że ja nigdy nie będę przyjmował jego racji. Czemu? Z tej prostej przyczyny, że bycie poniżanym boli. Upokarzanie boli. Nikt z nas nie chce cierpieć. Nikt z nas w związku z tym nie chce być upokarzany. I nawet jeśli ktoś, kto jest pyszny, załóżmy, zwraca mi uwagę i ja nawet podskórnie, co tam podskórnie, jakby teoretycznie, no tak na zimny rozum, tak, jestem w stanie mu przyznać rację, tak, że on ma rację, mówiąc, że zrobiłem coś tam źle, czy że źle myślę. Ale jeśli on to robi w sposób butny, zwracając mi tę uwagę, to ja nawet, gdy jestem gotów mu teoretycznie przyznać, że on ma rację, to jednak tę jego rację zawsze odrzucę. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas nie chce cierpieć, a upokorzenie wiąże się z cierpieniem. Ludzie butni nigdy nie będą przekonywujący. Arystoteles stwierdził kiedyś, iż pokorny charakter przekonywującego jest najważniejszym elementem w perswazji, w rozmowie, w przekonywaniu. Pokorny charakter przekonywującego jest najważniejszym elementem w perswazji. Arystoteles zauważył, że ludziom o dobrym sercu jesteśmy gotowi zaufać łatwiej, szczególnie w sprawach, gdzie mamy wątpliwości. To ciekawe, prawda? Nie logika dowodzenia, ale pokorne serce przekonującego sprawia, że jesteśmy gotowi mu zaufać i przyjąć jego rację. Szczególnie w sprawach, co do których nie jesteśmy pewni, Natomiast gdy ktoś mnie poniża, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Cecha piąta. Pokora jest inspirująca. Gdy liderzy są wyniośli i przez to wyalienowani, podziwiamy ich wielkość, ale ich nie naśladujemy, ponieważ nie sądzimy, to się nie mieści w naszych głowach, że kiedykolwiek będziemy mogli stać się takimi jak oni. Oni są dla nas jak przybysze z kosmosu. Ich wielkość sprawia, że cóż możemy, ukłonić się nisko. Nic ponad to. Nigdy nie staniemy się tacy jak oni. Ale gdy liderzy są dostępni, nie tworzą dystansu, są gotowi mieć z nami kontakt, pojechać raz na jakiś czas tramwajem, mieć dla nas czas, poświęcić nam swoją uwagę, no po prostu mówiąc krótko, pochylić się nad nami, to wtedy nie tylko ich podziwiamy, ale także wierzymy, że możemy się stać tacy jak oni. Że to jest w naszym zasięgu. I to też generuje rozwój, nasz rozwój. Ponieważ wierzymy, że skoro on tak może, a jednak stać go na to, żeby być z nami, to my też tak możemy. Zwróćmy uwagę, że Chrystus był kimś takim, gdy chodził po ziemi 2000 lat temu. Chrystus był kimś takim. Chrystus był dostępny. Fenomen Chrystusa w jego kontaktach z ludźmi nie sprowadzał się tylko do tego, że miał szczególną moc. Moc uzdrawiania, wskrzeszania, czynienia cudów. Fenomen Chrystusa nie sprowadzał się nawet tylko i wyłącznie do tego, że mówił jako moc mający, tak? Teraz posługuję się cytatem. Ale fenomen Chrystusa sprowadzał się także do tego, że był dostępny, że był z ludźmi często kiepskimi, no mówiąc naszym slangiem, z grzesznikami. I zwróćmy uwagę, że to był kamień obrazy. Dla kogo? Dla elity religijnej narodu. Dla świętych. Dla znawców. Przypominacie sobie te wszystkie historie, gdzie ci święci znawcy nie mogli darować Chrystusowi, z kim on jada, z kim on się zadaje, prawda? Albo ta sytuacja, gdzie pewien faryzeusz, który chciał Pana Jezusa ugościć, zresztą to też niezwykle, że on chciał Pana Jezusa ugościć, myślę, że się mocno naraził w środowisku, ale w każdym razie, pamiętacie, przypada do niego kobieta grzesznica, Łukasz nie precyzuje, ale najprawdopodobniej albo była prostytutką, albo była kobietą lekkich obyczajów, tak? I ona przypada do stóp Chrystusa, namaszcza go. A ten, gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, co za kobieta się go dotyka, prawda? Jak może? Prorok by na to nie pozwolił, prawda? Chrystus był kimś takim. Chrystus był dostępny. I ludzie garnęli się do Niego, ponieważ wierzyli, że mogą dzięki Niemu stawać się lepszymi. Że mogą się rozwijać. Cokolwiek by to nie znaczyło w ich życiu. Pięć cech pokory. Jesteście jeszcze raz ze mną? Już zaraz kończę, tak? Pięć cech pokory. Po pierwsze, pokora to zdrowy rozsądek, albo wynika ze zdrowego rozsądku. Po drugie, pokora jest piękna. Po trzecie, pokora jest twórcza. Po czwarte, pokora jest przekonywująca. I po piąte, pokora jest inspirująca. Jednak na koniec chciałbym powiedzieć taką rzecz. W tym wszystkim pokora nie jest rodzajem techniki oddziaływania na innych ludzi. Tak? Pokora nie jest techniką, za pomocą której możemy mieć wpływ. Taki, wiecie, cyniczny, wyrachowany wpływ na innych ludzi. Pokora to zmienione serce. Twoje i moje. Pokora to służba. Pokora jest dzieckiem tej nowej rzeczywistości, którą znowu apostoł Paweł, jakoś tak dzisiaj z apostoła Pawła cytuję, tak to pięknie scharakteryzował. Kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wszystko przeminęło, co stare, a wszystko stało się nowe. Tak? Pokora jest dzieckiem tej nowej jakości, którą w człowieku może uczynić tylko Chrystus. Więc pokora to nie technika oddziaływania na ludzi. To zmienione serce i to chęć, nieodparta chęć służenia. Więc pokora nie jest zmianą poglądów, poprawną teologią, przynależnością do właściwego kościoła, przestrzegania zasad etycznych i tak dalej, i tak dalej. To chęć służenia innym i uznawania ich za ważniejszych, lepszych, bardziej się na czymś znających niż ja. W związku z tym, że ktoś się lepiej na czymś ode mnie zna, to mnie skłania do tego, żeby mu służyć. Tym, co ja akurat potrafię. Ale jeśli służę, to znaczy, że jestem sługą. A jak jestem sługą, to znaczy, że tego, komu służę, uznaję za ważniejszego i wyższego niż ja. Czy takim jestem? Albo czy chociaż chcę takim być? I na końcu chciałbym jeszcze przeczytać dwa wiersze z tego tekstu wyjściowego, z listu do Filipian. Ponieważ on ma swój niezwykły dalszy ciąg. Otóż Paweł pisze dalej tak. Zahaczę jeszcze o wcześniejszy, tak? Że Pan Jezus uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. I Paweł pisze dalej. Dlatego Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc ku zachęcie. Owocem, ostatecznym i końcowym owocem pokory jest chwała. Ale nie bądźmy ludźmi, którzy myślą w kunktatorski sposób. Ja mogę, będąc dobrym aktorem, udać przed wami, że jestem pokorny. I może część z was się da na to nabrać. Ale Pan Bóg nie. Końcem pokory jest chwała. Ale pokory prawdziwej. Pozwólcie jeszcze raz na to pytanie. Kim jestem? Jakim jestem? I czy chociaż pragnę być pokorny? Bo pokora jest czymś niezwykle ważnym, ponieważ Chrystus był pokorny, a my mamy być tak jak On. Dziękuję za waszą uwagę. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Dziękuję.